Cześć, z tej strony Szymon Turcza, a to jest podcast realizowany przy okazji organizacji konferencji pod tytułem Dezintegracja 2.0. Jak odnaleźć sens w kryzysie?
Mój dzisiejszy gość to Patryk Hajdo, pracujący na co dzień w gabinecie pomocy psychologicznej. Jak sam mówi, zdecydowana większość jego pracy dotyczy sytuacji związanych ze szkołą, z perspektywą nauczycieli, uczniów oraz rodziców. Zapraszam bardzo gorąco do wysłuchania naszej wspólnej rozmowy i poznania perspektywy pana Patryka.
Patryku, witam cię bardzo serdecznie i cieszę się, że do nas dotarłeś.
Witam, również się cieszę.
Ty przychodzisz do nas z wyjątkową perspektywą. Proszę, powiedz mi w takim krótkim przedstawieniu się, jaka to jest perspektywa, to znaczy kogo ona jest, kim jesteś, czym zajmujesz się na co dzień?
Myślę, że to jest perspektywa człowieka, który na co dzień zajmuje się właśnie pracą z dziećmi, młodzieżą, z rodzicami i ta codzienna praca, praca również z nauczycielami, ze szkołami daje wgląd, spojrzenie w to, jak pewne procesy przebiegają w edukacji zarówno na co dzień, ale też wtedy, kiedy dzieje się coś niedobrego. Tak? Kiedy to, co codzienne, zamienia się na coś niecodziennego i wtedy pojawiają się nowe trudności, czy też dotychczasowe trudności widać w innym, zupełnie nowym świetle.
Mm-hmm. To na pewno wartościowe i bardzo głębokie spojrzenie osoby, która na co dzień pracuje w szkole, tak? Bo to jest ta twoja główna linia zawodowa, to znaczy praca w kontakcie z nauczycielami i uczniami.
W szkole, w kontakcie z nauczycielami i z uczniami, ale też w poradni, czy nawet bardziej w poradni. Każda z tych perspektyw bardzo się uzupełnia, bo kiedy w poradni przychodzą do mnie rodzice i opowiadają o trudnościach ich nastolatków w szkole, to ja też mam wgląd, jak to rzeczywiście może wyglądać z perspektywy nauczyciela, czy tego nastolatka, który rzeczywiście siedzi w ławce i zmaga się z rozmaitymi trudnościami. Mhm.
No to nie mogę zacząć tej rozmowy po tak namalowanym obrazie, tak kompleksowej perspektywy, od zapytania o to, czy sytuacje, z którymi się mierzysz, te problemy, które sygnalizują zarówno nauczyciele, jak i dzieci, w ostatnim czasie, czy widzisz jakąś zmianę? Czy są w jakiś sposób widać trendy, które zmieniają się bardzo ostatnio pod wpływem wydarzeń ostatnich czasów, czy nie? Czy raczej widzimy, że stale mamy jako, może nie jako naród, ale jako pokolenie, te same problemy z tymi samymi rzeczami? Czy widać jakieś drastyczne zmiany?
Myślę, że te zmiany są widoczne. Zmiany z jednej strony mają charakter ilościowy, a z drugiej strony dotyczą kierunku. Tak, ponieważ przynajmniej przed pandemią, jeszcze 10 lat temu, jednak rozwój nastolatka, rozwój dzieci i młodzieży był narażony na inne trudności niż te, z którymi zmagamy się obecnie. Tak, w tej chwili coraz więcej jest depresji, zaburzeń lękowych, trudności w kontaktach społecznych, w relacjach rówieśniczych. Z jednej strony możemy powiedzieć taką rzecz, że nasze społeczeństwo w ciągu ostatnich 20 czy 30 lat od transformacji ustrojowej dokonało olbrzymiego skoku cywilizacyjnego. Jesteśmy społeczeństwem wysoko rozwiniętym, dobrobytu, co powoduje, że pewne trudności zeszły na plan dalszy, tak? Ale tutaj nagle okazało się, że takie lęki jak lęk o zdrowie, lęk o to, czy nie będzie wojny, powróciły. I teraz pogłębia się izolacja, pogłębia się depresja, pogłębia się niepewność. Niepewność tego, co będzie jutro, co będzie za dwa dni, co będzie za dwa lata. Pewna pewność i stabilność została raz na zawsze chyba zachwiana.
Mhm. Tak, to są takie trudne i pewnie smutne wnioski, że ta sytuacja nawet geopolityczna, czy jakkolwiek ta w skali zdecydowanie makro, ma jednak wpływ na nasze codzienne życie i na naszą percepcję, jak się okazuje, także w szkole, także w tych codziennych sytuacjach, w tych miejscach, które wydaje mi się, że chcielibyśmy i pewnie dla wielu, którzy nie mieli to szczęście, że nie mieli do czynienia z trudnymi sytuacjami, na przykład w etapie edukacji, no chcemy myśleć o szkole jako takim bezpiecznym miejscu, prawda? Tym miejscu, w którym jeżeli gdzieś, no to tam mogę skupić się na tym, co ważne, czyli na rozwoju, na edukacji. Ten rozdźwięk wydaje mi się bardzo przykry, bardzo smutny. No ale skoro tak wygląda sytuacja, No to w takim razie, no właśnie, chyba możemy mówić o swego rodzaju kryzysie. Ale kryzys to jest bardzo duże słowo, bardzo, bardzo duży zbiór pojęciowy. I chciałbym Cię zapytać o to, jak Ty postrzegasz takie zjawisko jak kryzys, pewnie na takim poziomie osobistym, to znaczy z perspektywy osoby, która kryzysu doświadcza. Co to znaczy?
Myślę, że możemy podejść tutaj w całym tym kontekście, ale też w kontekście osobistym do kryzysu jako do bardzo dużego, momentami wręcz skrajnego nasilenia nieprzyjemnych emocji. Nasilenia nieprzyjemnych emocji związanego zazwyczaj z poczuciem strachu czy lęku, lęku przed utratą czegoś, co było ważne, albo lęku przed tym, co będzie, przed tym, jak odnajdę się w nowej rzeczywistości. I teraz rzeczywiście ten rozdźwięk dotyczący tego, jak chcielibyśmy postrzegać szkołę, jest, myślę, efektem naszej świadomości, ale świadomości osób ze społeczeństwa wysoko rozwiniętego. Chcielibyśmy, żeby szkoła rzeczywiście była tym miejscem bezpiecznym, gdzie dzieci i młodzież dobrze się czują. Tylko, że cały ten problem polega na tym, że wcześniej czy później młodzież wyjdzie z tej szkoły i niezależnie od tego, że sytuacja geopolityczna być może będzie super sprzyjająca, nasze społeczeństwo osiągnie jeszcze wyższy stopień dobrobytu, to jednak młodzież wchodzi w dorosłe życie. I wtedy uświadamia sobie, że świat jest miejscem niedoskonałym, brutalnym. Na co dzień doświadcza bezradności w różnych sytuacjach. I wtedy pojawia się też kryzys, ponieważ wszystko to, czego chcieliśmy nauczyć, okazuje się nie być do końca prawdą. W takim sensie, że to przekonanie, że świat jest bezpieczny wtedy, kiedy szkoła była super bezpieczna, że świat jest miejscem przyjemnym wtedy, kiedy proces edukacyjny był przyjemny, okazuje się być nie do końca prawdziwe, bo świat tak naprawdę, niezależnie od tego, jaki mamy dobrobyt, miejscem w 100% przyjemnym nie jest i doświadczamy w nim na co dzień bezradności, nieprzyjemnych emocji, ale z tym właśnie, myślę, zastrzeżeniem, że w naszym społeczeństwie na obecny moment nie ma przyzwolenia na to, żeby wprost przeżywać bezradność, żeby mówić, że czegoś nie potrafię, ponieważ osoba bezradna jest przeżywana, postrzegana, oceniana jako osoba nieskuteczna, która jest słaba, która nie daje sobie rady. A jeżeli sobie nie radzi, to lepiej jej unikać, jest niewartościowa, jest pracownikiem, którego nie należy zatrudniać, tak?
To jest bardzo ciekawe, że wydaje mi się, że takiej w pewnym to, co nazywasz, to jest tak naprawdę stygmatyzacja, tak? Pokazywanie tych osób w pewien sposób palcem, negatywnie potęgowanie tego, co takie osoby doświadczają. Ciekawe jest to, że ten problem dotyka z oczywistych powodów osób, które są na tyle odważne, żeby ten problem u siebie zasygnalizować innym, prawda? Bo to nie jest przecież tak, że bezradności doświadczają jedynie te osoby, które mówią o tym głośno. Wydaje mi się, że ten problem jest w naszym społeczeństwie bardzo głęboko zakorzeniony. Tak naprawdę te osoby, o których wiemy, że przechodzą te trudne momenty, to jest, no poprawnie, jeśli się mylę, ale chyba jakiś tylko czubek góry lodowej, właśnie ze względu na ten proces stygmatyzacji.
Tak, jak najbardziej, bo bezradność jest elementem, który dotyczy nas wszystkich. Nasza kultura tak naprawdę opiera się na przekraczaniu ograniczeń, tak? Rewolucja informacyjna, rewolucja przemysłowa, te wszystkie procesy społeczne, rewolucja socjalna opierały się na przekraczaniu pewnych ograniczeń i zdobywaniu nowego terytorium. Dlatego też na co dzień umyka nam ta codzienna bezradność. Bezradność wobec kolegi z pracy, wobec koleżanki z pracy, wobec kolegi z ławki, wobec nauczyciela, a w wypadku nauczyciela bezradność wobec ucznia. Ja jako nauczyciel mogę zaangażować się w 100%, mogę przeprowadzić super ciekawą lekcję, zachęcać ucznia do tego, żeby skorzystał z mojej wiedzy, przekazywać ją w możliwie atrakcyjny sposób, a uczeń i tak się nie nauczy, bo on po prostu nie chce. I to jest taka zwykła, codzienna bezradność. Ale jeżeli jest taka sytuacja, to już jest ryzyko, że będę oceniony właśnie jako osoba niekompetentna, której nie udało się zmotywować ucznia. A ja nie mam obiektywnie możliwości zmotywować go, bo mam wpływ jedynie na siebie jako człowiek, nie mam wpływu na drugą osobę. I ten mechanizm dotyczy nas wszystkich na co dzień. Przechodnie, jeśli wpadają na siebie na ulicy, to też jest to efekt tego, że ja uważam, ale druga osoba nie uważa. Ja nie mam na to wpływu. Tak dochodzi do kolizji, wypadków drogowych i tak dalej.
Rozumiem. To jest bardzo ciekawa perspektywa, biorąc pod uwagę, że właśnie w tym miejscu bezpiecznym, naszej szkole, w której chcemy dać jak najwięcej siły sprawczej podopiecznym, dzieciakom, mamy osoby, nauczycieli, którzy właśnie tam, wewnątrz tego środowiska pracy, mogą mierzyć się ze zjawiskiem, jak się okazuje z tej naszej rozmowy, coraz bardziej, bardzo naturalnym, jaką ta bezradność jest. Czy to jest perspektywa, która powiedziałbyś, że towarzyszy nam na co dzień, to znaczy takie przeświadczenie o tym, że bezradność to jest naturalny element naszego życia, bo wydaje mi się, że taka świadomość mogłaby bardzo pomóc osobom, które mierzą się z właśnie taką bezradnością na co dzień i nie wiedzą, co zrobić.
Myślę, że nie, że zdecydowanie nie. Bezradność jest postrzegana jako słabość, jako bezwartościowość. I uczniowie tego też doświadczają, tak? I jeżeli doświadczają trudności w relacjach rówieśniczych, bo kolega, koleżanka mnie nie lubi, to jest to nieprzeżywane. No, że tak po prostu jest, że nie każdy mnie lubi. Jestem wobec tego faktu bezradny, ale mogę się skupić na tym, co mogę zrobić, czyli na tych kolegach i koleżankach, którzy mnie lubią. Tylko pojawia się poczucie, skoro nie jestem lubiony przez wszystkich, to znaczy, że jestem całkowicie do bani. Tak? Pojawia się depresja, zaburzenia lękowe, chęć odreagowania poprzez samokoleczenia i tak dalej. Tak więc rzeczywiście taka świadomość, pogodzenie się z tym, przyjęcie tego jako czegoś naturalnego, niewątpliwie bardzo by pomogło wielu osobom, ale jest to niezgodne z podstawowymi, myślę, założeniami naszej kultury, gdzie liczy się sprawstwo, sukces i stawianie sobie kolejnych barier, nie barier, ale wymagań coraz wyżej.
Skoro już dotykamy bardzo delikatnie potencjalnych remediów, czy tutaj na razie w sferze marzeń tak naprawdę dyskusji o tym, jak by to było, gdyby nasza kultura opierała się na innym fundamencie albo gdzieś bardziej intensywnie akcentowała właśnie takie elementy jak pomoc psychologiczna czy pochylanie się nad sobą, to zapytam o te, jeszcze wrócę do tego kryzysu, bo zasygnalizowałeś nam fakt, że jednym z takich momentów, gdzie ten kryzys bardzo często może się pojawić, jest ten gigantyczny przeskok pomiędzy w pewien sposób sztucznie stworzonym środowiskiem, na przykład właśnie szkoły, powiedzmy liceum, a tym dużym światem zewnętrznym, tak? Kiedy już tracimy ten stabilny grunt pod nogami i wychodzimy do rzeczywistości po szkole podstawowej czy po liceum, okazuje się, że świat nie jest taki, jak nam mówili. Ale teraz pytanie, czy istnieje jakieś rozwiązanie tego problemu, bo naturalnym takim instynktem, który mi się podsuwa, to jest sprawienie, żeby ten przeskok był mniejszy, tak? Tylko że skoro świat jest surowy, a szkoła jest właśnie tą taką oazą spokoju, czy w pewnym sensie do pewnego stopnia przynajmniej staramy się, żeby była, to mimo że naturalnym rozwiązaniem wydaje się zatarcie granicy między tymi światami, to chyba to nie jest do końca to remedium. Tak? To znaczy sprawienie, że szkoła bardziej przypomina w tym znaczeniu surowości świat zewnętrzny, wydaje mi się tutaj być zadaniem dość karkołomnym. Co w takim razie zrobić?
Rzeczywiście nie ma sensu na siłę czynić ze szkoły miejsca mniej przyjemnego.
No tak. Właśnie.
Bardziej bym się skupił na przyzwoleniu na tym, żeby w szkole były też nieprzyjemne momenty, tak?
Co przez to rozumiesz?
Przez to rozumiem taką sytuację. Tutaj myślę, że to jest w dużej mierze zadanie rodzica i nauczyciela, tak? Czyli żebym ja jako rodzic odnalazł w sobie taką gotowość, że moje dziecko wróci ze szkoły niezadowolone, bo kolega jej nie lubi, tak? Bo koleżanka nie lubi mojej córki czy syna i żebym ja o tym mógł porozmawiać, że tak jest, że ktoś mnie lubi, ktoś mnie nie lubi i nic złego się nie dzieje i można się skupić na tych osobach, z którymi dobrze się czuję. Natomiast jako taki naturalny odruch u rodzica to jest odruch, żeby ochronić dziecko przed taką sytuacją. Czyli jeżeli drugi raz słyszę żal, że ta koleżanka mnie nie lubi, to pojawia się odruch, żebym poszedł do szkoły i żebym coś zrobił, żeby ta koleżanka też polubiła moją córkę. I to jest takie naturalne jako u rodzica, tak? Każdy rodzic kocha swoje dziecko i dąży do tego, żeby mu było dobrze. No ale nieświadomie łatwo jest zamknąć dziecko w takiej bańce pełnej pełnej samych przyjemnych emocji i wówczas ten kryzys będzie większy. Inna sytuacja, ale to myślę, że bardzo dobra sytuacja, bardzo dobrze obrazująca trudność, tak? Kiedy nastolatek czy uczeń i potem jego rodzic ma, nastolatek dziecka, a potem jego rodzic ma przekonanie, że nauczyciel jest niesprawiedliwy, źle mnie ocenił. To nie oznacza absolutnie, że na pewno nauczyciel źle ocenił, ale że sama sytuacja też jest okazją właśnie do nauki tego, że czasem niesprawiedliwość w świecie też się pojawia. Jeżeli ta niesprawiedliwość polega na tym, że dostałem trójkę, a nie piątkę, to jest dobry moment, żeby sobie z tą niesprawiedliwością nauczyć się radzić. Mhm. Tak? Skupić się na tym, że następnym razem spróbuję przygotować się inaczej, albo lepiej, albo pogodzę się z gorszym stopniem, bo od tego nikt nie umrze. Tak? Natomiast niesprawiedliwość w dorosłym życiu może być bardzo duża i wówczas też trzeba będzie umieć sobie poradzić z nią w sytuacji, kiedy szef niesprawiedliwie wyrzuci mnie z pracy. Moim zdaniem niesprawiedliwie.
No jasne, tak? Oczywiście. Tak, to jest kolejna kwestia, że tutaj bardzo dużą rolę odgrywa przecież percepcja osobista i wydaje mi się, że ta wrażliwość na tą niesprawiedliwość może być odpowiednio większa w momencie, w którym byliśmy przed nią tą taką naturalną, wynikającą z normalnych sytuacji, po prostu chronieni sztucznie w pewien sposób, tak? Wtedy możemy być na nią bardziej wyczuleni, no i wrażliwi. Właśnie tak wnioskuję z tego, co mówisz, że taki kontakt z naturalnymi sytuacjami, całkowicie normalnymi kolejami rzeczy, czyli bycie pokrzywdzonym, jednak wewnątrz tej bezpiecznej oazy, to jest coś, co jest może nie zjawiskiem pożądanym, no ale lepszym światem, tak? Czyli właśnie sytuacja, w której mamy do czynienia z takimi niesprawiedliwościami. Dziękuję, że tutaj rozwiałeś tę wątpliwość, bo wydaje mi się, że tak troszeczkę mogłoby wynikać z naszej rozmowy, że żeby nie przeżywać tego kryzysu w dorosłości, najlepiej zamienić tę naszą szkołę na taką bardziej spartańską, tak? Na taką, która po prostu na każdym kroku podkreśla nam, że jednak może nie do końca świat jest pięknym miejscem, bo przecież chcemy tworzyć sobie takie bezpieczne oazy i środowisko, które pozwala nam, żebyśmy się czuli bezpiecznie, komfortowo i żebyśmy się rozwijali, jest jak najbardziej potrzebne. Tak? Więc to jest ciekawa perspektywa na to, jak ten świat pogodzić ze sobą. To teraz pytanie o drugą perspektywę, z którą masz do czynienia na co dzień, to znaczy perspektywę samych nauczycieli i takie sytuacje, które mogą sprawiać nauczycielom bardzo duży problem. Gdybyś miał możliwość podać kilka takich sytuacji, bo poznaliśmy już perspektywę dzieciaków, gdzie to nauczyciel czuje się absolutnie bezradny, no i właśnie możemy mieć tutaj potencjalne ogniska takiego kryzysu związanego z życiem zawodowym, ale też z życiem prywatnym, tak? Ale to się wszystko rozgrywa u nas w szkole.
Tak, a szkoła jest trochę takim miejscem sprzecznych interesów, tak? Pozornie podobnych, ale sprzecznych, ponieważ uczeń nie jest na tyle dojrzały zazwyczaj, żeby wiedzieć, że nauka jest wartościowa i mu zaprocentuje. Mhm. Nie do końca ma ochotę się uczyć, a nauczyciel chciałby go nauczyć, tak, ze względu na jego pracę i potrzeby realizacji zawodowej. A do tego dochodzi rodzic, który często w codziennym biegu, w tym, żeby zapewnić swojemu dziecku możliwości dobrego funkcjonowania na co dzień, pochłonięty pracą zawodową, drugim, trzecim dzieckiem, często nieświadomie ceduje na nauczyciela takie oczekiwanie, żeby to nauczyciel rozwiązał mój problem z moim dzieckiem. Tak? A nauczyciel nie może, bo nauczyciel uczy w tej klasie, dajmy na to, tylko 5 godzin w tygodniu i on nie jest w stanie sprawić, żeby nastolatek czy dziecko nagle nauczyło się samodzielnie mieć dobre kontakty z rówieśnikami, albo żeby chciało się uczyć, tak? I tutaj jest taka bezradność dotycząca tego, no jak pogodzić te czasem nieświadome, ale sprzeczne interesy, tak?
Rozumiem. W ogóle wydaje mi się też, że tutaj z perspektywy nauczyciela może działać na jego niekorzyść, nazwijmy to tak, fakt, że jeżeli ktoś w szkole nie powinien, przynajmniej względem tego, jak my traktujemy właśnie bezradność, manifestować bezradności, to jest to właśnie nauczyciel. To znaczy, to jest ostatnia osoba, która ma prawo do tego, żeby powiedzieć, słuchajcie, nie wiem, albo słuchajcie, nie potrafię. W ten sposób sama jego pozycja predestynuje go do tego, żeby to była osoba, która ma odpowiedź na każde pytanie, prawda?
Tak, zgadza się, zgadza się. Oczekiwania mają rodzice, mają uczniowie, a nauczyciel potrzebuje umieć rozmawiać zarówno z uczniem, nie zawsze skutecznie, bo tak jak powiedziałem, jak uczeń nie będzie chciał się uczyć, to i tak się nie nauczy, i z rodzicem, aby wesprzeć go w pokonywaniu trudności, a rodzic nie zawsze też jest gotowy, bo sam często boryka się z osobistymi trudnościami.
Tak, i wydaje mi się, że ta bezradność, ale to myślę na taki chłopski rozum, popraw mnie, jeżeli to jest założenie błędne, ale wydaje mi się, że bardzo dużo bezradności, właśnie bezsilności w kontakcie z własnym dzieckiem, rodzic, będąc tego świadomy lub podświadomie, przenosi frustrację związaną z tym na nauczyciela, to znaczy w pewien sposób deleguje swoje obowiązki, czy obowiązki, które są po prostu naturalną koleją rzeczy, kiedy jesteśmy rodzicami, chce je przenieść na nauczyciela, żeby właśnie łamigłówkę, która wraca do niego do domu codziennie, rozwiązał za niego nauczyciel, tak?
Tak, i to jest naturalne. Z jednej strony jest tak, że jeżeli pojawiają się trudności w domu, to jakoś nad nimi można zapanować, one niekoniecznie są widoczne, ale te trudności w szkole, bo może tu jeszcze ważny jest element, że szkoła jest moim zwierciadłem społecznym jako rodzica. To znaczy w szkole ja jako rodzic mogę sam zobaczyć swoje niedostatki, czego nie nauczyłem swoje dziecko, co nauczyłem, co sprawia mi trudność, tak? I przyjrzenie się w tym zwierciadle społecznym, jakim jest szkoła, jest dla rodzica niezwykle trudne, ponieważ to są informacje zwrotne, ale informacje zwrotne uzyskiwane od innych ludzi w kontekście społecznym. Jestem poddawany ocenie jako rodzic, więc jeżeli dziecko rozrabia w domu, kłóci się z rodzeństwem i nie przestrzega zasad w domu, to jakoś sobie z tym radzę. Ale jeżeli robi dokładnie to samo w szkole, przeszkadza na lekcji, nie uczy się, niszczy sprzęt szkolny, to nie można powiedzieć, że nikt tego nie widzi. Mhm. Widzą to nauczyciele, widzi to dyrektor, widzi to otoczenie, rodzice innych uczniów. I to jest ten bardzo trudny, bolesny moment, który zachęca do tego, żeby jednak udawać, że się nic nie dzieje, tak? A wówczas jest dużo trudniej o porozumienie, bo jednak rodzice innych uczniów chociażby żalą się, że moje dziecko przeszkadza w prowadzeniu lekcji, tak? I przychodzą do nauczyciela, proszę coś zrobić, bo moja córka, mój syn nie korzysta z lekcji z powodu tej dziewczynki czy tego chłopca, tak? Jakie pan ma rozwiązanie? A nauczyciel jest między młotem a kowadłem, tak?
Tutaj pytanie kluczowe, wydaje mi się, dla tej rozmowy, to znaczy z perspektywy nauczycieli, czy to jest rzecz, z której osoba zajmująca się tą profesją zdaje sobie w ogóle sprawę, to znaczy, że jest bardzo wiele problemów, z którymi będzie mierzyć się na co dzień, na które nie może mieć wpływu i niezależnie od tego, jak godne, dobre wykształcenie by otrzymało, jak wspaniałe umiejętności komunikacyjne, czy społeczne, czy inteligencję społeczną miałby taki nauczyciel, taka nauczycielka, są to rzeczy absolutnie poza ich kontrolą. Czy to jest, że tak powiem, mainstreamowa wiedza w naszym systemie edukacji, czy to jest coś, czego zdają sobie w ogóle sprawę nauczyciele?
Mam wrażenie, że nauczyciele to wyczuwają, tak? Nie da się tego nie czuć. Natomiast ze względu na napływ różnych komunikatów z zewnątrz, komunikatów od rodziców, komunikatów społecznych, bardzo trudno jest dopuścić do siebie tą świadomość, to co czuję. Czyli czuję, że w tej sytuacji nie jestem w stanie nic zrobić, ale nie mogę sam przed sobą się do tego przyznać, bo są liczne oczekiwania wobec mnie kierowane. To jest bardzo duża presja wywierana na nauczycieli. I teraz oddzielenie cudzych oczekiwań od swoich uczuć i od swojej wiedzy, co mogę, a co nie mogę, wymaga bardzo dużego wysiłku.
I tutaj może właśnie przejdźmy do tej ostatniej części naszej rozmowy, jaką jest próba znalezienia, my żartowaliśmy troszeczkę przed rozpoczęciem tej rozmowy, że znajdziemy tutaj antidotum. No pewnie gdybyśmy mieli takie antidotum, to bylibyśmy bardzo zajętymi ludźmi, robiąc zupełnie inne rzeczy i cały czas rozwiązywalibyśmy ludziom problemy. ale wydaje mi się, że można tutaj uszeregować pewien zbiór dobrych praktyk, które faktycznie pomogą nam radzić sobie w takich sytuacjach, gdzie z perspektywy nauczyciela, czy z perspektywy rodzica, czy też dziecka pojawia się taka czerwona lampka, że chyba coś jest nie tak. Że chyba trafiliśmy w miejscu, które można określić mianem tego kryzysu, bo są pewne negatywne sytuacje, negatywne emocje, które towarzyszą nam częściej niż powinny. Oczywiście ciężko tę granicę znaleźć, ale już ustaliliśmy, że pewna doza trudnych sytuacji, takich jak na przykład mierzenie się z niesprawiedliwością, jest jak najbardziej w porządku. Niemniej zawsze jest ta granica, którą kiedy przekroczymy, to może się stać coś naprawdę bardzo, bardzo złego. Więc właśnie, jakie by były te dobre praktyki? Czy w ogóle da się sformułować jakieś takie uniwersalne zasady?
Trudno jest jednocześnie wskazać takie zasady. Każdy człowiek jest jednak inny, taki dysponuje innymi strategiami radzenia sobie, innymi zasobami, więc trudno byłoby tak ujednolicać, że należy w ten sposób robić, ale myślę, że czymś, co może bardzo pomóc, zarówno na co dzień, jak i potem, kiedy tych nieprzyjemnych emocji będzie więcej w czasie kryzysu, to pozwolić sobie na to, na przeżywanie, tak? Nieprzyjemnych emocji, żeby odczarować nasz świat i te różne komunikaty, które zewsząd do nas docierają, że powinniśmy być na co dzień uśmiechnięci i szczęśliwi, tak, bo przecież jest dobrze. No, może być dobrze, a ja mogę się nie uśmiechać. Są wręcz poglądy, że za takie, za przeżywanie naprzemiennie przyjemnych i nieprzyjemnych emocji odpowiada konstrukcja układu nerwowego, że on jest niczym wahadło, raz wychyla się w jedną stronę, to potem dla równowagi musi się wychylić w przeciwną. I w dużym uproszczeniu myślę, można przyjąć taką perspektywę, że 50% naszych codziennych emocji to są emocje nieprzyjemne, a 50% przyjemne. Kiedy rano budzę się, nie chce mi się wstać, pada deszcz, dzisiaj tak było rano, zanim tutaj przyszedłem, tak, no nie miałem ochoty i to było nieprzyjemne, ale zmagałem się z tą nieprzyjemnością. Wstałem, kiedy się już trochę rozbudziłem, pomyślałem sobie, zrobię coś, co lubię. Będziemy rozmawiać w takiej tematyce, która sprawia mi przyjemność i wtedy pojawiła się radość i zadowolenie. Wyobrażam sobie, że dzisiaj w ciągu dnia spotkają mnie różne inne rzeczy. Część z nich wywoła moje niezadowolenie i smutek, ale też będą takie, które sprawią mi radość i przyjemność. I myślę, że przyjęcie takiej perspektywy, że na co dzień tego typu emocje się pojawiają, jest czymś zupełnie naturalnym. Są okresy, kiedy emocji przyjemnych, radości i zadowolenia jest więcej. Sezon wiosenno-letni to taki czas, ale kiedy jest jesień i zima, trzeba się dużo uczyć, jest dużo pracy, jest duże prawdopodobieństwo, że tych emocji nieprzyjemnych, niezadowolenia i smutku pojawi się więcej. I teraz warto to zaakceptować, warto się z tym pogodzić. I będzie wtedy dużo łatwiej. Wtedy to pozwoli zbudować równowagę. Równowaga nie polega na tym, że emocji przyjemnych jest tyle samo, co nieprzyjemnych, a więc zadowolenia tyle samo, co zadowolenia, a radości tyle samo, co smutku. Bardziej polega na tym, że są obecne zarówno jednego rodzaju emocje, jak i drugiego rodzaju. Jest obecny smutek i radość. A taka równowaga pozwala spojrzeć na pewne rzeczy z dystansu. Czyli właśnie z dystansu mogę dostrzec więcej rzeczy. Jeżeli bym stanął tutaj przed budynkiem fundacji centralnie, przed drzwiami na pół metra, byłbym w stanie objąć swoim wzrokiem jedynie drzwi, framugę i nic więcej. Ale jeżeli cofnąłbym się 5 metrów dalej, to oprócz drzwi byłbym w stanie zobaczyć fragment ściany, tabliczkę z napisem i tak dalej. Z odległości nie oznacza, że pewnych rzeczy nie widać, że ja udaję, że czegoś nie ma. Owszem, je widać, ale widać dużo więcej, a to, co widać, wydaje się mniejsze, a więc łatwiejsze do udźwignięcia. Tak, a więc tak naprawdę oprócz moich sukcesów, oprócz moich niepowodzeń i trudności z uczniami w klasie, w której uczę, mogę myśleć również o sukcesach tych uczniów, których prowadzę, jeśli chodzi o konkursy i olimpiady, o kółko dodatkowe. Tak? Ja jako rodzic, kiedy widzę swoje niepowodzenia i trudności związane z zachowaniem mojego dziecka, to mogę pocieszyć się sukcesami z pracy i pomyśleć o tym przyjemnym, co jednak mi wyszło o tych umiejętnościach, które udało mi się przekazać dziecku. I myślę, że takie spojrzenie na co dzień pozwala w mniejszym stopniu angażować emocje, zachować większy spokój i bardziej kierować się swoim dobrostanem, a nie rzucać się w wir tego, że trzeba wszystko zmieniać i nie można pozwolić sobie na bezradność.
Tak, myślę, że to jest perspektywa, która może się łatwo zgubić, a warto o niej pamiętać, że skoro bierzemy tak bardzo do siebie rzeczy, które traktujemy w kategoriach porażki czy w kategoriach naszej winy, to dobrze by było, gdyby tak samo łatwo przychodziło nam traktowanie w kategoriach naszych sukcesów, wielu innych elementów, które w tej rzeczywistości, no akurat rozmawiamy o rzeczywistości szkolnej, ale da się to oczywiście przenieść też za życie pozaszkolne, życie prywatne czy zawodowe później, no które zależą od nas, tak? To znaczy z jednej strony z tej rozmowy wynosimy to, że skoro traktujemy w kategoriach naszych porażek rzeczy, które się nam przydarzają, to nie możemy zapominać o tym, że te pozytywne rzeczy to często też są nasze zasługi, nasze sukcesy i warto już tutaj poszukać balansu, czyli po prostu znalezienia tego, że okej, tutaj może zawodzę, ale tutaj jestem po prostu numer jeden, tak w moim małym środowisku. A z drugiej strony mamy to ten apel do tego, żeby znaleźć dystans, bo tak jak mówisz, wtedy może zarówno sukcesy, jak i porażki, ale wszystko przy tej odrobinie perspektywy okazuje się wcale nie być takie straszne. Mam tutaj na koniec pytanie odnośnie naszej kultury, bo zaczęliśmy takimi bardzo ambitnymi diagnozami na temat tego, że gdzieś te normy społeczne, które regulują nasze zachowania i których raczej nie przełamiemy, to znaczy to jedno zdać sobie sprawę z tego, że w naszej kulturze bezradność jest raczej gdzieś tam piętnowana, a drugie jest bardzo trudne wyjść poza tą kulturę, tak? I nagle, no nie wiem, stworzyć osobne państwo, czy w jakiś sposób po prostu skazać się na jakiś ostracyzm społeczny, negując całkowicie wartości, które rządzą się naszym życiem. Ja chciałem zapytać o to, czy sama taka świadomość, czy nasza kultura ma pewne oczywiste, jak tak sobie rozmawiamy, wady tak naprawdę. To znaczy utrudnia nam takie codzienne zachowania i progres, to już jest coś, z czym można pracować i na podstawie czego można sobie ułatwić radzenie z kryzysem. Czy to jest wiedza z kategorii ciekawych obserwacji, ale nie za bardzo przyda nam się, kiedy chcemy sobie poradzić z trudnymi sytuacjami. Ta świadomość, że padamy w pewien sposób ofiarą naszej kultury.
Myślę, że może pomóc. Ale bardziej w takim wymiarze jednostkowym niż w wymiarze społecznym, bo tak sobie wyobrażam, że gdyby władza czy osoby odpowiedzialne za rozwiązywanie pewnych trudności wyszłyby z założenia, no nasza kultura nam każe rozwiązywać sytuacje, której się nie da rozwiązać, no to niestety nie spełnili, takie osoby odpowiedzialne nie spełniłyby swojej funkcji, którą jest poradzenie sobie w wymiarze społecznym z kryzysem, natomiast pewien dystans i ta świadomość tego, czego jesteśmy uczeni, a w opozycji do tego, jaka może być rzeczywistość, może rzeczywiście pomóc, tak, żeby jednak zdystansować się do tego, co na zewnątrz. No, kultura, tak jak usłyszałem od Ciebie trafnie, tak, że ma wady i zalety, każda kultura pewnie ma wady i zalety, każda kultura, myślę, w związku z tym, jak funkcjonuje, wykształca też pewne sposoby radzenia sobie ze swoimi ograniczeniami, z wadami, ale też charakterystyczne dla tej kultury, kultury trudności emocjonalne. Myślę, że wzrost ilości zachorowań na depresję, gdzie mówi się o tym, że depresja jest już, czy wkrótce będzie chorobą cywilizacyjną, możemy poszukiwać między innymi właśnie w takim nieustannym dążeniu do sukcesów i stawianiu sobie celu, kiedy okazuje się, że nigdy jako człowiek nie jestem wystarczająco dobry, bo skoro odniosłem jeden sukces, to pasuje odnieść następny, tak? I okazuje się, że ta droga skazuje mnie być może właśnie na depresję. A kiedy nie daj Boże, nie wyjdzie mi coś dwa razy, no to w porównaniu do moich kolegów i koleżanek, którzy się świetnie uczą, mają sukcesy na olimpiadach, no mogę nie odnaleźć swojego poczucia własnej wartości i mogę się zgubić. Więc rzeczywiście tutaj każdy z nas, myślę, w swoim wnętrzu ma do pokonania taką dużą drogę. Nas osób dorosłych być może już mniej, bo my jakoś już żyjemy, nauczyliśmy się, tak, ale no, obserwuje się olbrzymi wzrost trudności emocjonalnych u dzieci i młodzieży i to myślę, że tutaj jest ten brak tej wiedzy i świadomości, że w życiu wiele rzeczy po prostu nie wychodzi, nic złego się nie dzieje, nie każdy musi mnie lubić, a na sukces trzeba zapracować dużym wysiłkiem. Mhm.
Ostatnie pytanie, jakie zadam i ostatni wątek, jaki chcę poruszyć, na koniec, mimo że jest on dość pewnie smutny, to jest sytuacja osób, które mimo tego właśnie, że zdają sobie sprawę i dociera do nich to, co my mówimy na przykład w trakcie takiej rozmowy, wiedzą, czują podświadomie lub świadomie, że wszystkie takie delikatne próby poradzenia sobie samemu z poczuciem bezradności, z poczuciem kryzysu zawodzą. Co z takimi osobami, które albo w życiu prywatnym, albo w życiu zawodowym, albo w sytuacjach społecznych widzą wyraźnie, czy czują wyraźnie po sobie, że nie są w stanie sobie poradzić, nie potrafią unieść ciężaru tego, że czują, że nie mają wpływu na rzeczy, które ich dotykają, które się im przydarzają. Co byś doradził takim osobom, które mają ten najważniejszy, jak mi się wydaje, czynnik, to znaczy chcą swoją sytuację zmienić, tylko wiedzą, że sami sobie z tym nie poradzą?
To myślę, że tutaj rzeczywiście dobrym rozwiązaniem jest skorzystanie z pomocy, tak? Tak jak tutaj powiedziałem, że trudno jest wskazać jednoznaczną wskazówkę, drogę, jak sobie radzić, bo każdy człowiek jest inny. Nieświadomie mamy różne ograniczenia, przyjmujemy pewne założenia, po części przekazane przez kulturę, po części przez rodziców i teraz nie jestem w stanie zajrzeć sam do swojego umysłu. Żeby wiedzieć, jak powinienem podejść do tej trudnej sytuacji, potrzebny jest drugi człowiek, który będzie moim lustrem. Tutaj przychodząc na spotkanie, mogłem przejrzeć się w lustrze, aby zobaczyć, czy wyglądam w miarę ok, czy coś powinienem zmienić się w swoim stroju, tak, żeby dobrze wyglądać. Identycznie jest z umysłem, jeżeli chcę sobie dobrze z czymś poradzić, to byłoby fajnie, abym mógł się przejrzeć swój umysł, co w nim działa, co w nim nie działa, co pasuje, co nie pasuje. Nie ma takiego lustra. Takim lustrem może być tylko drugi człowiek, który zasugeruje, co być może powinienem zrobić inaczej, jak pewne rzeczy ułożyć sobie w głowie, a ja nie jestem świadomy tego, że być może właśnie ten element tak bardzo mi przeszkadza w tym, żeby przejść przez tą trudną sytuację. Kontakt z drugim człowiekiem często jest kontaktem leczącym po prostu.
To jest zawsze dla mnie smutne przy takich rozmowach na końcu, że tak naprawdę musimy to podkreślać i to nie jest truizm, co właśnie teraz mówimy, mimo że może się wydawać, że dla części osób, że jest to coś oczywistego, ale niestety trzeba sygnalizować to, że istnieje coś takiego jak drugi człowiek i jest to instytucja zawsze otwarta na to, żeby nas wysłuchać. Istnieją też poradnie psychologiczne, które są tym takim drugim człowiekiem na sterydach, tak? To znaczy osobą, której podstawowym zadaniem, tak jak często twoim, jest po prostu otworzyć się i właśnie służyć jako to takie lustro stworzone do tego, żeby znaleźć to, co u drugiej osoby szwankuje albo nie, tak? Bo czasem wystarczy po prostu najbardziej prosta rozmowa. I chcę to podkreślić na sam koniec, że naprawdę taka rozmowa jest no, Działa cuda. Szkoda, że musimy takie rzeczy sygnalizować, i szkoda, że czujesz się w obowiązku powiedzieć to, i w ogóle to jest pierwsza rzecz, o której mówisz. No ale niestety ta świadomość pewnie nie jest na takim poziomie. Świadomość tego, jak radzić sobie z problemami, nie jest na takim poziomie, jakbyśmy sobie tego życzyli. Patryku, bardzo, bardzo, bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. Mam nadzieję, że zarówno ta rozmowa, jak i konferencje organizowane przez Allegorię i kolejne rozmowy, które odbywam w ramach właśnie cyklu stworzonego na potrzeby konferencji, to jest coś, co gdzieś poszerza tę świadomość, a może też części osób bezpośrednio podpowie, jak radzić sobie może nie z problemami, ale po prostu z sytuacjami, które nam w życiu wszystkim się zdarzają. Dziękuję, to była niezwykła przyjemność.
Dziękuję, również mi też było bardzo przyjemnie.
Jeżeli dotarłeś lub dotarłaś do końca tego materiału, dziękuję Ci bardzo za wysłuchanie jego treści. Projekt Horyzonty jest finansowany z Funduszu Sprawiedliwości, którego jedynym dysponentem jest minister sprawiedliwości.